Wyobraźcie sobie tak na początek, że macie ułożyć puzzle. Puzzle czy pucle, nie wiem jak to się dokładnie mówi. Powiedzmy, że jest 1000 elementów. To jest dużo, nie? 1000 elementów to jest chyba dużo. Więc 1000 elementów, jest tylko jeden problem. Nie macie dostępu do obrazu, który macie ułożyć. Elementy są dosyć drobne, jest ich dużo, więc szczególnie na początku będzie ciężko ułożyć jakiś obraz, bo nie będziecie wiedzieć, co jest na tych puzzlach. Niektóre będą bardziej oczywiste, będą od razu mówiły, co na nich jest, ale niektóre będą takie, że nie wiadomo, o co chodzi. Jak jest niebieski kolor na puzzlu, no to może być morze, to może być niebo. Na puzzlu może być jakiś mur, to może być element budynku, to może być element właśnie jakiegoś muru, chodziło mi o cegły. Jeżeli są cegły na puzzlu, to może być to element budynku, albo może to być część muru, albo jeżeli jest jakiś podłużny element, jakiś metalowy, to może być część znaku drogowego, to może być część stojaka. Rozumiem, o co chodzi. Jeżeli jest tylko jeden element, no to może być więcej interpretacji tego, co to dokładnie jest. A im więcej puzzli ułożymy, tym łatwiej jest układać później całą resztę. Bo z kontekstu całości już później wynika i domyślamy się, co może być na tym pojedynczym elemencie, który wcześniej był taki trudny. Nie o puzzlach mówię o wersetach biblijnych. Mówię o tym, że podobnie jest ze zrozumieniem biblijnych wersetów, bo jeżeli spojrzymy tylko na jeden werset bez kontekstu, no to może być dla nas zagadką. Są takie wersety, które same z siebie, jeżeli spojrzymy tylko na nie, jest nam trudno je zrozumieć. Dlatego potrzebujemy widzieć szerszy obraz i widzieć to, jak ten element pasuje do całości. I to jest zasada, która jest pomocna za każdym razem, ale dzisiaj będzie szczególnie istotna, bo przed nami jest fragment, który zawiera takie trudniejsze, powiedzielibyśmy, no właśnie puzzle. I z tego względu spojrzymy trochę szerzej i więcej na to, jak ten fragment wpisuje się w całość, w szerszą całość. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, od 31 do 38 wersetu. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj zbytnio latać koło mnie. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 31 do 38 wersetu. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś rzekł: Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: powiadam ci, Piotrze, nie zapiję dziś kogut, a czy trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. I rzekł do nich: czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: niczego. Lecz teraz, mówił dalej, kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu. Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: wystarczy. To jest dalsza część ostatniego wieczoru Jezusa z uczniami. W Ewangelii Łukasza wydaje się, że to jest dalsza część ostatniej wieczerzy, ale Mateusz i Marek ta zapowiedź zaparcia się Piotra opisali już po wyjściu na Górę Oliwną, więc prawdopodobnie było to już po wyjściu z tej sali. Natomiast Łukasz nie skupia się na chronologii tak mocno jak pozostałe może Ewangelie, akurat w tej części Ewangelii. I przechodzimy teraz do części, w której będzie to wyraźniej widać, bo Łukasz opisuje wydarzenia w taki sposób, żeby coś podkreślić. Więc kolejność opisywanych zdarzeń nie służy opisywaniu tego, co się po kolei działo dokładnie, ale tego, co jest istotne, czyli podkreślenie tego, co jest istotne. I to, co jest istotne, pomoże nam w zrozumieniu tego, co jest dosyć trudne, w zrozumieniu słów Jezusa o tych mieczach, o tym kupowaniu mieczy. To są te trudne puzzle w tej układance. No bo jak zrozumieć, że Jezus mówi uczniom, żeby kupili miecze, a kilka chwil później mówi im, że kto mieczem wojuje, ten o miecza ginie. To się wydaje trudne do pogodzenia. I są różne próby wyjaśnienia tych słów, natomiast uważam, że pomocne w zrozumieniu jest spojrzenie na szerszy kontekst. Również na to, w jaki sposób pozostali ewangeliści, tutaj Mateusz i Marek w szczególności, opisywali te same wydarzenia, bo dzięki temu zobaczymy, jakich zabiegów używał Łukasz, żeby coś podkreślić. Natomiast zaczęło się nie od mieczy, tylko od tego, co Jezus powiedział do Szymona Piotra, powiedział Piotrowi, że ten się go zaprze. I tak jak powiedziałem, u Mateusza i Marka słowa o zaparciu się Piotra są po wyjściu na Górę Oliwną. Łukasz znowu nie przedstawia tego w kolejności chronologicznej. Łukasz wspomina o wyjściu w tamtą stronę dopiero w 39 wersecie. Natomiast można tamte słowa zrozumieć jako takie późniejsze wtrącenie, że wcześniej wyszli już na Górę Oliwną. Tak można pogodzić te relacje. I na początku Jezus powiedział Szymonowi o pewnej prośbie szatana. Szatan wyprosił sobie, żeby przesiać uczniów jak pszenicę. Czy kojarzymy gdzieś podobną sytuację? Że szatan chciał poddać kogoś próbie. Czy mamy taką gdzieś sytuację w głowie, gdzie wcześniej w Biblii pojawiła się taka historia? Hiob. Oczywiście Hiob. Podobnie było z Hiobem, bo szatan też musiał prosić Boga, żeby móc cokolwiek zrobić Hiobowi. Szatan zawsze musi prosić Boga. Musi prosić o pozwolenie, żeby cokolwiek zrobić tym, którzy do Boga należą. A tutaj Jezus tak jakby ujawnia Szymonowi to, co działo się za duchowymi kulisami. Że wszyscy uczniowie Jezusa znaleźli się na takim celowniku szatana. Że szatan wyprosił sobie, żeby ich przesiać. I ten czasownik wyprosił sugeruje, że szatan zrobił to z powodzeniem. Że będzie mógł przesiać uczniów Jezusa. A w ten sposób chciał udowodnić, że przynajmniej część z nich, przynajmniej część uczniów Jezusa nie przejdzie tej próby. Chciał, żeby wszyscy uczniowie rozwiali się tak jak te plewy. Żeby na tym klepisku duchowym nie została już żadna pszenica. Żeby nie został tam żaden uczeń Chrystusa przy Chrystusie. I do pewnego stopnia mu się to udało. Bo kiedy Jezus później był aresztowany, to wszyscy uczniowie uciekli. Nie tylko Piotr wypadł się Jezusa, ale również pozostali uczniowie po prostu uciekli. Nie przeszli tej próby. I cała ta dłuższa część 22 rozdziału pokaże nam, dlaczego jej nie przeszli. Bo ten dzisiejszy fragment, tych 8 wersetów, jest częścią dłuższego fragmentu, w którego centrum tej części 22 rozdziału jest ogród Getsemane. Jest czas, kiedy była modlitwa. Czas przed próbą, gdzie uczniowie mieli modlić się razem z Jezusem. Wiemy, że nie wytrwali w modlitwie i właśnie dlatego zawiedli, kiedy przyszła ich próba. Ale Jezus wytrwał w modlitwie. I w 32 wersecie powiedział, co Piotr zawdzięcza jego modlitwie, jeszcze wcześniejszej modlitwie. I w tym miejscu Jezus skupił się na Piotrze. Nie mówił o wszystkich uczniach, ale wskazał na rolę Piotra, bo powiedział mu, że już się o niego modlił i zapewnił go, już go zapewnił w tym momencie, że się nawróci, a nawet, że będzie utwierdzał pozostałych uczniów. Piotr jeszcze nic nie wiedział. Jeszcze nie wiedział, że on będzie potrzebować jakiejś pomocy, że inni uczniowie też będą potrzebować pomocy, a nawet jego pomocy po jego upadku i nawróceniu. A już w tym momencie Jezus go o tym wszystkim zapewnił. I z tego początku płynie dla nas kilka takich powodów do pocieszenia. Po pierwsze, Bóg jest suwerenny w naszych próbach. Czyli to On decyduje, które z tych prób dopuszcza do naszego życia. Apostoł Paweł później pisał do Koryntian, że nie jesteśmy kuszani ponad to, co możemy znieść. A możemy próby znieść dzięki temu, że Bóg zawsze daje nam drogę wyjścia. Po drugie, pocieszeniem jest też to, że Jezus modli się za nas w podobny sposób, jak modlił się za Szymona. Czyli nasze wytrwanie w próbach zawdzięczamy temu, że mamy obrońcę w Jezusie. Nawet kiedy upadamy, kiedy grzeszymy, to mamy urzędownika u Ojca, bo Jezus jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. I znowu dlatego Paweł pisał do Rzymian o tym, że nic nie odłączy nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. I po trzecie, wszystkich uczniów Jezusa czekają okresowe upadki. Momenty, w których zawiedziemy. I to jeszcze nie brzmi jak pocieszenie, ale tutaj widzimy, że upadek Piotra służył też temu, żeby później wzmocnił wszystkich uczniów. Więc nawet ta nieudana próba dla uczniów doprowadziła później do ich umocnienia. Ostatecznie wszystko służy ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują. Nawet nasze trudne doświadczenia, które nawet mogą wynikać z naszego grzechu, mogą służyć umocnieniu tych, którzy przeszli coś podobnego. To jest też część naszego powołania. Nie tylko mówienie Ewangelii niezbawionym, ale także utwierdzanie w wierze braci i sióstr. I tu może pojawić się pytanie, czym było to nawrócenie, o którym Jezus powiedział Piotrowi. Możemy zadać sobie pytanie, czy Piotr nie był jeszcze nawrócony, czy jeszcze nie uwierzył w Jezusa. Nie w tym rzecz. Jezus tutaj mówi o nawróceniu w związku z tym, że Piotr się go zaprze, czyli mówi o nawróceniu, kiedy Piotr powróci skruszony po swoim upadku. To jest to nawrócenie. odrzucenie się od tamtego grzechu. W tym momencie dla Piotra to było jeszcze niezrozumiałe. On jeszcze nie upadł, on jeszcze nie usłyszał, o jaki upadek będzie chodziło, no więc nie rozumiał, o jakie nawrócenie też chodzi. Tym bardziej, że przecież był jednym z najbliższych uczniów Jezusa. Miał też o sobie wysokie mniemanie, co tutaj też widzimy, bo powiedział Jezusowi, że dla niego gotów jest pójść nawet do więzienia i na śmierć. I to też jest lekcja dla nas, że zbytnia pewność siebie może nas osłabiać, w sensie naszą czujność. Może osłabiać naszą czujność. I szatan może atakować właśnie w tych obszarach, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy już mocni, gdzie czujemy się najbardziej pewni siebie. Bo ta odpowiedź Piotra brzmi tak, jakby uważał, że Jezus niepotrzebnie się o niego modlił. Jakby nie było obaw, że on w takiej sytuacji może się wyprzeć Jezusa, że może ulec jakiejś pokusie. A jeżeli myślimy, że nie grozi nam żadna pokusa, to również nie będziemy mieć potrzeby modlitwy. W sensie nie będziemy widzieć potrzeby modlitwy. A to jest jedna z podstawowych próśb w modlitwie pańskiej. Nie dopuść, abyśmy ulegali pokusie. Czy też nie budź nas na pokuszenie, bo te słowa to oznaczają. Nie dopuść, żebyśmy ulegali pokusie. Czasem to zaniedbujemy. Też przyznaję, że to nie jest modlitwa, którą najczęściej zanoszę do Boga. Bo może nam się wydawać, że jesteśmy już na tyle mocni, że nie mam powodów do obaw. I gdyby tak faktycznie było, to nie byłoby potrzeby modlitwy. Natomiast pocieszaniem jest to, że nawet kiedy w tym upadamy, to chroni nas stawiennictwo Jezusa. Tak ostatecznie nasza wiara nie ustanie dzięki modlitwom Jezusa. I na postawę Piotra w tym miejscu możemy patrzeć tak trochę sceptycznie. No bo nie wykazał się tutaj dobrą postawą, wykazał się właściwie pychą, ale koniec końców faktycznie był gotowy pójść i do więzienia, i na śmierć z powodu Jezusa. To spotkało go później w jego życiu, ale tutaj w tę noc przed ukrzyżowaniem 3 razy zapadł się Jezusa, że w ogóle go zna. Tak konkretnie powiedział o tym Jezus, że chodziło o to, że zaprzeczy, że w ogóle Jezusa znał. I miał to zrobić zanim zapieje kogut. Wiemy z Ewangelii Marka, że chodziło o 2-krotne zapienie koguta przed 3-krotnym zaparciem się Jezusa. I tutaj różne można informacje znaleźć o tym, kiedy piały koguty. To nie jest istotne. Istotne jest to, że chodziło o to, że miał się zaprzeć Jezusa, zanim nadszedł kolejny dzień, zanim skończyła się noc. Mniejsza o godzinę, ważne jest to, że przed wschodem słońca Piotr miał 3 razy powiedzieć, że nie zna Jezusa. I ciekawe jest przy tym to, że Ewangelie wspominają o tej sytuacji. To nie jest tak, że starają się to ukrywać. A nie pisowałoby takich historii, gdyby Ewangelii pisali ludzie, którzy chcieliby dojść do władzy. Gdyby je zmyślili po to, żeby umocnić swój autorytet. Bo to jest historia, która nie przynosi chluby Piotrowi. I właśnie to jest argument za jej prawdziwością. No bo nikt nie zmyśliłby historii, która przedstawia jednego z najbliższych uczniów Jezusa, który w taki sposób upada. Nikt nie zmyśliłby historii, która przedstawia uczniów, którzy uciekają, kiedy ich mistrz jest aresztowany. Ale te sytuacje rzeczywiście miały miejsce. I chociaż nie przynoszą chluby uczniom Jezusa, to przynoszą chwałę Jezusowi. On jako jedyny przeszedł tę próbę. Okazał wierność aż do końca. Poszedł na krzyż, żeby zapłacić za grzechy swoich uczniów. I wstawiał się za nimi, żeby nie ustała ich wiara. Więc żadne oskarżenie nie pozbawi życia wiecznego tych, którzy zaufali Jezusowi. I przejdziemy teraz do drugiej części naszego fragmentu, do tych zdecydowanie trudniejszych elementów układanki, trudniejszych do zrozumienia, bo nie chodzi o zastosowanie, tylko o zrozumienie. Bo pierwsza część była raczej oczywista, jeżeli chodzi o zapowiedź zaparcia się Jezusa, ale o czym jest ta druga część? Zobaczmy jeszcze raz od 35 do 38 wersetu. I rzekł do nich, czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli niczego. Lecz teraz, mówił dalej, kto ma trzos, niech go weźmie. Tak samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi knesu. Oni rzekli, panie, tu są 2 miecze. Odpowiedział im, wystarczy. To jest jeden z trudniejszych fragmentów Nowego Testamentu, szczególnie jeżeli znamy resztę nauczania Biblii. Jezus nigdzie nie mówi uczniom, że powinni używać miecza. Listy Nowego Testamentu też nie wzywają nas do walki z użyciem broni. Właściwie wręcz przeciwnie, jeżeli czytamy w Nowym Testamencie, to czytamy o tym, że nie toczymy boju z krwią i ciałem. Że nasz oręż, czyli nasza broń nie jest cielesna. Więc to nie jest fragment, który mówi o tym, że chrześcijanie powinni mieć broń czy używać broni. On bywa używany w takich dyskusjach na temat dostępu do broni, ale to nie jest tekst, który tym się zajmuje. Więc nie ma tu argumentów ani za, ani przeciw dostępowi do broni czy używaniu broni przez chrześcijan. I zacznę od tego, jakie są częste próby interpretacji tego fragmentu i spróbuję pokazać, czy one pasują do reszty tego fragmentu i do reszty Biblii. Czyli taki, czy taki element, czyli taka interpretacja pasuje do reszty układanki. I często wskazuje się na zmianę czasu między 35 a 36 wersetem. I słusznie, bo jest tam zmiana czasu, bo werset 35 zaczyna się od słów: kiedy posyłałem was bez trzosa, a werset 36 od słów: lecz teraz. Czyli chodziło o jakąś zmianę okresu. I tutaj mówi się o tym, że kiedy Jezus był na ziemi z uczniami, no to było jeszcze względnie spokojnie. A kiedy odejdzie, no to będzie bardziej wrogo. I tutaj jest nawiązanie do wysłania uczniów, które Łukasz opisał w 9 i 10 rozdziale. Najpierw posłanie 12 apostołów, potem posłanie 72 uczniów. I właśnie wtedy powiedział im, żeby nie brali zaopatrzenia, żeby nie brali tych rzeczy, o których tutaj jest mowa. Że będą żyli z tego, co podadzą im gospodarze domów, które ich przejmą. I w tej interpretacji sugeruje się, że teraz nie będzie tak łatwo. Że teraz trzeba będzie samemu zadbać o swoje zaopatrzenie. Trzeba będzie wziąć trzos, czyli sakiewkę z pieniędzmi, torbę, a nawet kupić miecze. I tutaj mówi się, że te miecze miały służyć do samoobrony. Do tego, żeby uczniowie mogli się gdzieś tam obronić, kiedy będzie właśnie ciężko. Czasem mówi się też, że to jest taki trochę inny wariant, że to nie chodziło nawet o fizyczne miecze, że trzeba było kupić dosłownie miecze, tylko chodziło o to, że te słowa o mieczach miały pokazać, że teraz będzie bardziej wrogo. Czyli taki bardziej symbol tego, że będzie ciężko, że będą wrogowie na naszej drodze. I to jest chyba najczęstsza interpretacja, taka, która mówi o tym, że zmieniają się okoliczności. Moim zdaniem wydaje się ona pomijać słowa apostoła Mateusza, który opisał wysłanie apostołów w 10 rozdziale swojej Ewangelii. Więc możemy sobie zobaczyć 10 rozdział. Tam również opisane jest posłanie apostołów i również są tam polecenia o tym, żeby nie brać trzosów, toreb czy sandałów. I przy tej sytuacji Jezus powiedział im, żeby tego nie zabierali. To jest właśnie ten czas, o którym mówi 35 werset u Łukasza. Ale zaraz obok tego, czyli dalej w tym fragmencie, w tym 10 rozdziale, Jezus powiedział im także, że posyła ich jak owce między wilki. Że będą ich biczować w synagogach. Że będą w nienawiści u wszystkich. To są słowa, które są zaraz po instrukcjach, które mówią o tym, żeby niczego nie zabierać. I to są słowa, które również wybiegają na czas po zmartwychwstaniu Jezusa. Czyli na czas, o którym ma rzekomo mówić 36 werset Ewangelii Łukasza. Więc były to instrukcje dla uczniów, dla apostołów na czas i przed, i po zmartwychwstaniu Jezusa. Po przed i po ukrzyżowaniu Jezusa. I tam Jezus mówi o tym, żeby nie brali zaopatrzenia. Więc moim zdaniem nie broni się wyjaśnienie, że czas się zmienił i teraz są inne zasady. Bo te same zasady dotyczyły czasu przed i po zmartwychwstaniu Jezusa. I w tamtym fragmencie, 10 rozdziale Mateusza, jest tylko jeden sposób ochrony przed prześladowaniami. Jezus powiedział im o tym, że jeżeli będą ich prześladować w jednym mieście, mają uciekać do drugiego miasta. Jedyny sposób ochrony przed prześladowaniami. I to jest wyjaśnienie, które tu również nie tłumaczy słów Jezusa pod koniec tego fragmentu, kiedy uczniowie przynieśli w końcu dwa miecze. Jezus powiedział im wtedy, że to wystarczy. Gdyby chodziło o samoobronę, to dwa miecze na taką grupę nie za bardzo by wystarczyły. Więc to jest pierwsza próba, taka najczęstsza interpretacji. Druga, również popularna, mówi o tym, że miecze miały coś symbolizować. Na przykład, że chodziło o duchowe miecze. O taką duchową broń do walki z duchowymi wrogami. Tylko jeżeli trzos, torba i suknia czy płaszcz były dosłowne, to miecz też powinien być dosłowny. Czy trudno jest sprzedać duchową suknię, czy też płaszcz, żeby kupić duchowy... Trudno sprzedać dosłowną suknię, czy płaszcz, żeby kupić duchowy miecz. I według tego poglądu uczniowie nie zrozumieli Jezusa. Czyli Jezusowi chodziłoby o duchowe miecze, a oni przynieśli prawdziwe miecze. I te słowa z końcówki, czyli że to wystarczy, oznaczałoby, że dość zajmowania się fizyczną bronią. Że dość tej rozmowy o takich rzeczach. Nie o to mi chodziło. Tak to przedstawia się, jeżeli chodzi o takie duchowe wyjaśnienie tych mieczy. Tylko znów moim zdaniem trudno byłoby tutaj pogodzić werset 37, bo tam jest cytat z Izajasza. Jezus połączył tam polecenie zakupu mieczy z tym, że miał być zaliczony do przestępców. Gdyby miecze były duchowe czy symboliczne, no to jaki rodzaj przestępców miałby tutaj na myśli? W jaki sposób duchowe miecze, które mieliby jakoś zakupić, wyposażyć się w nie, miałby sprawić, że Jezus byłby zaliczony do przestępców? Nie potrafię tego w ten sposób pogodzić. Dlatego przedstawię teraz interpretację, która moim zdaniem nie stawia takich problemów. Usłyszałem ją kilka lat temu w podcaście, którego słuchałem i była tam rozmowa z biblistą Davidem Burnettem. I to, co wam teraz przedstawię, to są w większości obserwacje właśnie tego biblisty. Jest to interpretacja, która pasuje do szerszego kontekstu dłuższej części 22 rozdziału. Wyjaśnia też różnicę między opisami Ewangelii, bo u Łukasza nie ma pewnych elementów, które są u Mateusza i Marka, a zamiast nich jest właśnie ten trudny do zrozumienia fragment o mieczach. I wygląda na to, że ten fragment o mieczach jest pewnym odpowiednikiem tego, co jest u Mateusza i Marka. I pomijam tutaj Ewangelię Jana, bo ona jest dużo bardziej, znaczy dużo więcej różni jest w tamtej Ewangelii. I również Jan pisał Ewangelię jako ostatni, a prawdopodobnie Łukasz pisał jako trzeci już po Mateuszu i Marku. I między tymi Ewangeliami jest więcej podobieństw. I w tamtych Ewangeliach, obok zapowiedzi zaparcia się Piotra, jest jeszcze jedna zapowiedź. Jezus powiedział, że kiedy on będzie uderzony, to wszyscy uczniowie się rozproszą. Czyli powiedział, że oni od niego uciekną. I powiedział przy tym, że wydarzy się tak, żeby spełniło się pismo, i cytował wtedy proroka Zachariasza, rozdział 13, werset 7, słowa, które mówiły o tym, że uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. I taka zapowiedź i cytat są zarówno u Mateusza i Marka, i co istotne, ciąg dalszy tej myśli o zaparciu się uczniów w ten sposób, o ucieczce uczniów, widzimy przy opisie aresztowania. W obu Ewangeliach przy opisie aresztowania Jezusa są słowa o tym, że wszyscy go opuścili i uciekli. To jest u Mateusza i Marka, ale nie ma tego u Łukasza. A to dlatego, że Łukasz nie cytował Zachariasza, tak jak to byli to Mateusz i Marek, którzy pisali o rozproszeniu owiec, bo Łukasz cytował inny fragment. Łukasz przytoczył inny cytat, który również Jezus przytoczył swoim uczniom. Czyli to, co jest w 37 wersecie, cytat z Izajasza 53, 12. Słowa o tym, że miał być zaliczony do przestępców, że Jezus, cierpiący sługa z Izajasza, miał być zaliczony do przestępców. I właśnie zakup mieczy miał służyć temu, żeby Jezus był zaliczony do przestępców. I spełnienie tych słów nie było po zmartwychwstaniu Jezusa, spełnienie było podczas aresztowania Jezusa. Podobnie jak przy proroctwie Zachariasza, które spełniło się przy aresztowaniu Jezusa. Jest podobieństwo między tymi Ewangeliami w tym sensie. I zobaczmy spełnienie w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 52 werset. Czyli spełnienie tych słów, a zaliczenie do przestępców. Łukasza 22, 52. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątyny i starszych, którzy podeszli do Niego. Jak na zbójce, wyszliście z mieczami i kijami. Więc straże świątynne wyszły na Jezusa i Jego uczniów jak na zbójców. Zostali zaliczeni do złoczyńców, do przestępców. Bo wyszli z mieczami. Zostali potraktowani jak zbójcy. I ciekawe jest przy tym również to, że Izajasza 53:12, ten werset, mówi nie tylko o zaliczeniu do przestępców. Ten sam werset mówi o tym, że wstawiał się za przestępcami. Że Jezus, że Mesjasz wstawiał się za przestępcami. A dokładnie to widzieliśmy wcześniej. To, że Jezus stawiał się za Piotrem, który później chwycił za miecz, który był jednym z tych przestępców. Więc tak wygląda zestawienie Ewangelii Łukasza z Ewangeliami Marka i Mateusza. Ten tekst o mieczach w Łukasza odpowiada tym tekstom o opuszczeniu Jezusa w tamtych Ewangeliach. Czyli odpowiada zapowiedziom Jezusa z tamtych Ewangelii, że Jego uczniowie Go opuszczą. Czyli oznaczałoby to, że słowo o mieczach Jezus powiedział po to, żeby pokazać, że oni przestaną Mu ufać. I pewnym problemem tego wyjaśnienia wydaje się to, że Jezus polecił im kupić miecze. On nie tylko powiedział, że to zrobią, On to polecił, On to nakazał. Natomiast nie byłby to pierwszy raz, i proszę wysłuchajcie tego do końca, bo to może brzmieć dziwnie, kiedy Jezus polecił komuś coś, co samo w sobie było grzeszne. Chwilę wcześniej, przy ostatniej wieczerze, Jezus powiedział takie słowo do Judasza. Czyń zaraz to, co masz czynić. Polecił mu pójść do arcykapłanów i wydać Jezusa. To nie było nic dobrego, a Jezus powiedział mu, żeby to zrobił. Myślę, że w podobny sposób możemy patrzeć na te słowa z 36 wersetu. I spróbujmy spojrzeć na nie właśnie z takiej perspektywy. Patrząc jeszcze wcześniej, na 35 werset, gdzie Jezus pytał swoich uczniów o czas, kiedy wcześniej wysłał ich z misją. Wysłał ich bez trzosa, bez torby i sandałów. I zapytał uczniów, czy czegoś im brakowało. Uczniowie powiedzieli, niczego nam nie brakowało. Czyli przypomniał im w ten sposób, że Boża opatrzność zapewniła im wszystko, czego potrzebowali. I wtedy zaufali Jezusowi. Poszli z niczym, a niczego im nie brakowało. Słowa z 36 wersetu są odwróceniem tej sytuacji. Jezus mówi im o tym, żeby się uzbroili. To może być coś w rodzaju takiego proroczego stwierdzenia, że nie ufali mu tak jak wcześniej. I prawdopodobnie uczniowie mieli już te miecze ze sobą. Bo w 38 wersecie czytamy, że oto tutaj dwa miecze. Nie wydaje mi się, żeby jeszcze o tej porze gdzieś poszli je kupić. Było dosyć późno w nocy. Nie wydaje się, żeby był na to czas i miejsce. Więc wygląda na to, że te miecze były już przy uczniach i może właśnie dlatego Jezus zadał mi to pytanie. Bo widział, że mieli przy sobie więcej rzeczy. Mieli trzosy, todby, suknie, a nawet miecze i zapytał ich, czy brakowało wam czegoś, kiedy wcześniej was wysyłałem. Więc to mogło być takie pytanie, które miało pobudzić ich sumienie. Skoro wcześniej wam wystarczyło, to co jest z wami teraz? Czemu to wszystko gromadzicie? Wykazali się brakiem zaufania. A skoro tak, to sprzedajcie nawet płaszcze i kupcie miecze. Jeżeli idziecie w tę stronę, to idźcie na całość. Może tak można odczytać te słowa. I kiedy już nie przyniesie te miecze w końcu, to Jezus powiedział im, że wystarczy. Do czego wystarczy? W 37 wersecie powiedział, że miecze były po to, żeby były zaliczone do przestępców. Pytanie jest takie. Na podstawie ile dowodów Żydzi mieli w tej sprawie? Na podstawie 2 lub 3 świadków ma być oparta każda sprawa. I często Biblia używa takiego motywu 2-3 świadków przy bardzo różnych okazjach. Chociażby dla przykładu, że Duch Święty świadczy z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Albo że 3 jest świadków, duch, woda i krew. I wiele innych przykładów można tutaj mnożyć. I jest jeszcze jeden ważny argument, już ostatni argument, też taki trochę techniczny, ale argument, który będzie nas już kierował w stronę przesłania tego fragmentu. Bo przesłanie skupia się na poddaniu uczniów w próbie. Na początku Jezus powiedział, że jego uczniowie będą, że nie przejdą tej próby. Że szatan wyprosił sobie, żeby przesiać uczniów jak pszenicę. Mamy informację o tym, że Piotr się nawróci, że kiedy się nawróci, to ma utwierdzać swoich braci. Czyli to sugeruje, że nie tylko Piotr się zaprze, ale pozostali uczniowie też w jakiś sposób mieli upaść. I zapowiedź upadku wyraźnie widzimy u Mateusza i Marka w słowach o uderzeniu pasterza i rozproszeniu owiec. I mówiłem już, że uważam, że to są słowa, że te słowa o kupowaniu mieczy są odpowiednikiem tamtych słów o rozproszeniu owiec. Dosyć zawiłym odpowiednikiem, ale myślę, że wiele literackich zabiegów Łukasza właśnie na to wskazuje. I jednym z takich zabiegów jest bardzo specyficzna struktura, w której osadzony jest ten dzisiejszy fragment. Fachowo nazywa się to strukturą chiastyczną. Nie wiem, czy ktoś słyszał to słowo wcześniej. Chiasm, struktura chiastyczna. Chodzi o to w uproszczeniu, że kolejne części jakiegoś tekstu mają swoje odpowiedniki w późniejszej części tego tekstu i te odpowiedniki są odwrotnej kolejności. Nie, czy mamy to tutaj właśnie, bo jest taki schemat pokazany, te litery. Czyli można to zapisać literami. A, B, C, B prim, A prim. Czyli to, co jest na początku, myśl z początku jest też myślą na końcu, albo jeżeli jest zapowiedź czegoś na początku, to potem jest spełnienie na końcu. To, co jest na drugim miejscu, jest na przedostatnim miejscu. A w środku często jest coś, co ma największe znaczenie. Coś, na co autor chciał zwrócić największą uwagę. Często jest tak w psalmach, kiedy one właśnie chcą zwrócić na coś uwagę, co jest centralne dla danego psalmu. I to może dotyczyć większych fragmentów i właśnie tak jest w 22 rozdziale Mateusza. I widzimy tam niżej schemat, który jest u Mateusza, przepraszam, u Łukasza. Trochę mi się już też mylą te Ewangelie. Mam nadzieję, że mimo tego nadążamy. W Łukasza jest taka struktura również trzypunktowa, czyli A, B, C, B prim, A prim. Na początku zapowiedź zaparcia się Piotra, potem coś, co nazywałem zapowiedzią zaparcia się pozostałych wszystkich uczniów, potem modlitwa przed czasem próby, modlitwa w Getsemane, potem wracamy, zaparcie się uczniów przy aresztowaniu Jezusa i znowu wracamy do początku, zaparcie się Piotra, kiedy trzy razy powiedział, że go nie zna, że Jezusa nie zna. Struktura, w której my się zgodzimy się łatwo z punktami A i C, czyli zapowiedzią zaparcia się Piotra i zaparciem się Piotra i tą modlitwą w Ogrójcu, że była ona przed czasem próby. Natomiast ciekawy jest zabieg, którego dokonał Łukasz, bo pozostałe Ewangelie mają inną kolejność. U Mateusza i Marka zaraz po aresztowaniu Jezusa jest scena sądu przed Radą Najwyższą. Dopiero potem jest zaparcie się Piotra. Więc tam ten schemat by nie pasował. Łukasz zmienił tę kolejność i dzięki temu uzyskał taką strukturę. Więc te różnice między Ewangeliami pokazują, że to nie było przypadkowe, że ta kolejność czemuś służy, że Łukasz miał w tym swój cel. I zobaczmy jeszcze punkt ten B', czyli to wypełnienie w tej całej strukturze, to co odpowiada dzisiejszemu fragmentowi. Nazwałem to zaparciem się uczniów. Inaczej można powiedzieć, że był to upadek uczniów, że było to poddanie się pokusie. I spójrzmy na opis aresztowania Jezusa, czyli od wersetu 47. Najpierw widzimy, że przyszła zgraja na czele z Judaszem i Judasz zbliżył się do Jezusa, żeby go pocałować. Przeczytajmy wersety 49 i 50. A ci, którzy byli przy nim, widząc na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługa arcykapłana i odciął mu prawe ucho. I tutaj zwróćmy uwagę, że Łukasz pisał o całej grupie uczniów. Oni zapytali, czy mają bić mieczem. My często kojarzymy bicie mieczem tylko z Piotrem. Tutaj przedstawiona jest cała grupa. Oni mieli taką intencję. Oni chcieli bić mieczem. I to pytanie jest tylko u Łukasza. I najwyraźniej widzimy tutaj, że uczniowie nie czekali nawet na odpowiedź Jezusa, bo jeden z nich uciął ucho słudzy arcykapłana. I zauważmy, że Łukasz nie wspomniał nawet, o kogo chodzi. My wiemy, że to był Piotr. Wiemy to akurat z Ewangelii Jana, bo tylko on o tym pisał, ale Łukasz napisał, że to był jeden z nich. Czyli przedstawił uczniów jako taką większą całość. Nie wyróżnił nikogo z imienia. A jeszcze potem jest w wersecie 52 to, co czytaliśmy wcześniej, że Jezus z uczniami był uznany jako zbójcy. Więc to jest spełnienie tego zaliczenia do przestępców. I to wszystko sprawia, że możemy widzieć ten fragment jako upadek uczniów. Jako sprzeniewierzenie się postawie zaufania Jezusowi, czyli coś, co odpowiada dzisiejszemu fragmentowi. Tutaj użycie miecza wyrażało brak zaufania do Jezusa. Więc słowa o mieczach mogą być proroczą zapowiedzią, że wykażą się brakiem zaufania. Bo kiedy uczniowie chwycili za miecz, tak naprawdę stanęli po stronie szatana. Tak jak dużo wcześniej Piotr, kiedy powiedział Jezusowi: niech ci się to nie stanie, nie pójdziesz na śmierć. Jezus nazwał go wtedy szatanem, bo nie myślał o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Uczniowie tutaj dopuścili się właśnie takiego ludzkiego myślenia, takich ludzkich sposobów rozwiązywania tego, co oni widzieli jako problem. Bo nie polegali już na Bożym zaopatrzeniu, polegali na swoich zasobach. To było ich przestępstwo w oczach Boga. Tak jak byli uznani za zbójców przez strażę, tak w oczach Boga byli przestępcami z powodu tego, jaką mieli postawę, bo ufali sile swojego miecza. Więc polecenie Jezusa do uczniów o mieczach było podobne do polecenia Jezusa do Judasza. Czyń zaraz to, co masz czynić. Kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. I wiem, że dużo było dzisiaj technicznych obserwacji, ale mam nadzieję, że pomogły one trochę zrozumieć znaczenie tych mieczy. Że to nie było coś dobrego, bo to postawiło uczniów Jezusa po stronie szatana. A jaką lekcję dla nas my możemy z tego wyciągnąć? Jeżeli my podobnie sięgamy po takie ludzkie rozwiązania problemów, to też stajemy po stronie Bożych przeciwników. Być może pokładasz nadzieję w tym, ile masz pieniędzy na koncie. To są skarby, które szybko mogą stracić na znaczeniu, na wartości. Albo będzie jakaś nagła potrzeba wydatku i stracisz to, co wcześniej było dla ciebie oparciem. Może pokładasz nadzieję w swojej sile fizycznej. To też jest ulotne. Starzejmy się bardzo szybko. Choroby również mogą szybko zabrać nasze siły. Więc to nie są rzeczy, na których powinniśmy polegać. A zamiast tego warto sobie przypominać sytuacje, w których Bóg nas zaopatrzył. Właśnie to Jezus przypomniał swoim uczniom. Więc pamiętajmy o sytuacjach, w których sami niczego nie przygotowaliśmy, a nie brakowało nam niczego. I myślę, że rozumiemy, że nie chodzi o lenistwo, o to, żeby niczego nie robić, ale chodzi o zaufanie, że Bóg zaopatrzy. Pewnie wielu z nas ma takie historie, gdzie mieliśmy na początku niewiele. Zaczynaliśmy coś niemal bez zasobów, a na naszej drodze później Bóg zaopatrywał tak, że niczego nam nie brakowało. Gdzie sami nie wiedzieliśmy, jak rozwiązać jakąś sytuację, a Bóg dał rozwiązanie, które przerosło nasze oczekiwania. Myślę, że to jest zastosowanie tego fragmentu. Tak jak uczniowie wykazali się brakiem zaufania, Jezus przypomniał im sytuację, kiedy ufali Jezusowi. Tak również dzisiaj my możemy sobie przypominać takie sytuacje, kiedy ufaliśmy Jezusowi, kiedy widzieliśmy Boże zaopatrzenie, żeby nie sięgać po takie ludzkie sposoby rozwiązywania problemów. A dzisiejszy fragment wpisuje się w szerszą strukturę i jest jeszcze więcej szczegółów, które na to wskazują, ale zostawię to już na kolejne kazania, bo tamte szczegóły będą istotne przy kolejnych częściach. I pokażę, że cały ten fragment ukazuje czas największej próby. Oczywiście była to próba, największa próba dla Jezusa, ale również uczniowie mieli w tym udział. Również Ewangelia Łukasza opisuje próbę z perspektywy uczniów. To, z czym oni się mierzyli. I pewnym wprowadzeniem do tego było już to, co czytaliśmy tydzień temu. Że Jezus powiedział apostołom, że oni wytrwali z Nim w Jego pokuszeniach. A w tym fragmencie mieliśmy zapowiedź prób, które przyszły na uczniów Jezusa. Prób, w których oni niestety upadli. Bo Piotr zapadł się Jezusa, a wszystkim uczniom zabrakło zaufania. I tak naprawdę to są dwie strony tego samego problemu. Jedna strona to jest poleganie na sobie, zbyt duża pewność siebie. To było u Piotra. Piotr był przekonany, że nic mu nie grozi, że nie grozi mu zaparcie się Jezusa. Ale druga strona to jest poleganie na tym, co posiadamy. To widzieliśmy u wszystkich uczniów. Uczniowie zapomnieli o tym, że to Bóg ich zaopatruje. Nie uwierzyli w plan, który Jezus mówił im już wcześniej wielokrotnie. Chcieli wziąć sprawę w swoje ręce. Chcieli odbić Jezusa mieczem. Jedna i druga postawa to jest wyparcie się, poleganie na Jezusie. To jest szukanie oparcia w czymś innym poza Bogiem. I mam też nadzieję, że zobaczyliśmy to, jak fascynujące może być studiowanie Biblii. Nawet nie tyle może, ale jest. Kiedy zaczynamy dostrzegać szczegóły, które wpływają na nasze zrozumienie. Kiedy widzimy, jak autorzy Ewangelii celowo dobierali takie albo inne fakty, budując spójną narrację, wskazując na coś, co jest istotne. Tak jak w tym przypadku nadchodzące w życiu próby, a przez to naznaczenie i potrzebę modlitwy. Bo o tym jest centralny fragment tej dłuższej części. Dlatego teraz przejdziemy do modlitwy. Powstańmy.